Kanada przetestuje dochód podstawowy przez najbliższe 3 lata w 3 miastach na 4000 gospodarstw domowych. Kanadyjska prowincja Ontario będzie testowała skuteczność wypłacania dochodu gwarantowanego. Osoba samotna będzie mogła otrzymać do 17 000 dolarów kanadyjskich rocznie, minus połowa osiąganego dochodu, jeśli cokolwiek zarabia. Para dorosłych ludzi będzie mogła otrzymać do 24 000 dolarów rocznie. Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczono dodatkowo po 6 000 dolarów rocznie. Roczny koszt tego całego eksperymentu wyniesie 50 milionów dolarów kanadyjskich. Gwarantowany dochód podstawowy, za i przeciw, skutki pozytywne i negatywne. Między innymi do tego wracamy już za chwilę, porozmawiamy też sporo o polskim rynku pracy. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy.
Ja z uporem maniaka wracam do tematu gwarantowanego dochodu podstawowego, bo coraz częściej słyszymy, że różne kraje zabierają się do tego problemu. Chodzi o to między innymi, że sztuczna inteligencja, awatary, robotyzacja, to wszystko może w pewnym momencie bardzo uszczuplić miejsca pracy dla ludzi. A zanim my po tym procesie odnajdziemy się w nowej roli, w nowej sytuacji, zanim znajdziemy dla siebie nowe zajęcie, trzeba będzie jakoś przetrwać, z czego się żyć i być może ten gwarantowany dochód podstawowy będzie wyjściem z tej sytuacji. Proszę Państwa, taki właśnie dochód gwarantowany. Za i przeciw, Państwa zdaniem.
Jeśli można.
Proszę bardzo, Zbigniew Jarecki.
Ja myślę, że jest to, ponieważ te próby obserwujemy, Szwajcarzy wprawdzie odrzucili w referendum tę sprawę, ale to wraca. I myślę, że w dobie, niektórzy już to ostrzegają nas o tym, że w dobie wszechpotężnej elektroniki, wprowadzania robotów i tak dalej, to ten temat będzie wracał. Myślę, że, bo to nie tylko Kanadyjczycy, a już to słyszałem, że już Finowie też wprowadzają próbę, że to nas czeka. Kwestia tego dyskusji, na jaka wielkość, jak dużo, na jakich warunkach to ma funkcjonować, ale myślę, że jest to temat, który, to jest nieodzowne, żebyśmy o tym rozmawiali, bo to nas chyba czeka wszystkich.
No, a to jest potrzebne?
No myślę, że tak. W dobie takiej, jeśli zauważamy, że do tej pory była tendencja skracania czasu pracy, w tej chwili wprawdzie we Francji na przykład mają tam 35 godzin, ale chcą wydłużyć, ale jeśli będzie ten proces elektroniki postępował w takim tempie, jak postępuje do dzisiaj, to trudno sobie wyobrazić, żeby za 50 czy 100 lat taka ilość ludzi, która, a przyrost naturalny w świecie jest, szczególnie w krajach Azji, Afryki duży, żebyśmy o tym nie myśleli.
Mhm. Dariusz Wieczorek.
Ja to traktuję w kategoriach ciekawostek w tym momencie. No jest to w gruncie rzeczy eksperyment. Być może jest jeszcze trochę za wcześnie na wprowadzanie na szeroką skalę tego typu rozwiązań. Wiem, że w takim odbiorze społecznym jest to oczywiście coś bardzo takiego, być może nawet w niektórych kręgach popularnego. Tak, w Niemczech około 40% w sondażach obywateli wskazuje, że jest za wprowadzeniem takiego właśnie dochodu gwarantowanego, czyli niezależnie od tego, czy pracujesz, czy nie pracujesz, po prostu jakieś pieniądze dostajesz, tak? Tylko skąd dostajesz? No, od państwa, prawda? Czyli to państwo też musi te pieniądze skądś w jakiś sposób uzyskać. Tak? No, jeżeli tutaj roboty będą pracowały, no to faktycznie
może
my wtedy
będą opodatkowane, bo to też
takie propozycje są.
Propozycje.
Tak, ale tutaj no, jest pewien argument, który faktycznie jest tutaj moim zdaniem bardzo istotny. Znaczy, to jest taki argument wynikający tak na niwie takiej, ja bym powiedział, teoretycznej, ale to jest w praktyce również funkcjonuje, z tak zwanej piramidy Maslowa, tak, że ci, którzy no, muszą walczyć o przetrwanie, można powiedzieć, czyli zaspokajać przede wszystkim potrzeby tak zwane fizjologiczne, czy też bezpieczeństwa, na przykład bytowego, tak, czy też socjalnego, po prostu nie są w stanie tak jakby się przełączyć na realizowanie jakichś funkcji bardziej kreatywnych.
Gospodarczo-społecznych w ogóle.
Społecznych, tak. To znaczy, więc właśnie o to chodzi. Tak? Trudno tutaj oczekiwać jakichś takich właśnie innowacyjnych, prospołecznych, na przykład, nie wiem, powiedzmy, charytatywnych jakichś postaw wśród ludzi, albo jakiejś faktycznie twórczości, tak? Takiej realnej twórczości w sytuacji, w której nie posiada się wolności finansowej, tak? No i to są takie argumenty, że faktycznie tutaj zapewnienie bezpieczeństwa bytowego powinno pobudzać generalnie innowacyjność w gospodarkach.
Mm-hmm. Moje Natalia zdanie jest Bogdan. Takie, że dawanie komuś czegoś za darmo niestety rozleniwia, więc ja nie popieram tego typu działalności. Tak jak pan Dariusz wspomniał, rzeczywiście ten dochód gwarantowany miałby być niezależny od tego, czy osoba pracuje, czy nie, więc ja osobiście nie jestem za takimi rozwiązaniami.
Ale z drugiej strony, no co jest wyższe? Koszty biedy, czy to, jeśli my ją zlikwidujemy? Jeśli ktoś jest biedny, on przekazuje tą swoją biedę niejako w genach swoim dzieciom. Biedę się dziedziczy. Te dzieci nie mają szansy na wykształcenie, nie mają szansy na rozwój, nie mają szansy na kreatywność, bo rodzice walczą o to, żeby związać koniec z końcem. I w domu się tylko mówi o tym, żeby znaleźć jakąś pracę, żeby było coś do garnka włożyć. To są ludzie, którzy przychodzą po pomoc do państwa, do rozmaitych instytucji, nie mają pieniędzy na lekarza, jeśli zachorują na coś bardziej skomplikowanego. Służba zdrowia też ponosi wtedy duże koszty. Nie będzie tego, jeśli będzie dochód gwarantowany podstawowy.
No dobrze, tutaj mamy rzeczywiście eksperyment w tym momencie, tak? No i to być może dobrze, że bogate państwo, jakim jest Kanada, no, wzięło, wyłożyło 50 milionów dolarów kanadyjskich, żeby sprawdzić, przetestować, w jaki sposób to funkcjonuje. Skoro ich stać, no to niech się, krótko mówiąc, bawią, tak? No my nie mamy potrzeby, żeby tego typu eksperymenty, w sumie dość drogie, robić. No być może na bazie doświadczeń kanadyjskich będziemy mogli za jakieś 5 lat wdrażać jakieś rozwiązania w takim zakresie.
Ja myślę, że to trzeba szerzej na to spojrzeć, dlatego to wracam do tego, co poprzednio powiedziałem. Mamy takie zjawisko na świecie, że coraz mniejsza grupa ludzi, te ludzie się rozwierają, zarabia coraz więcej. A z drugiej strony mamy zjawisko migracji i to widzimy od 2-3 lat, szczególnie nasilenie Afryka do Europy, to wszystko tutaj garnie się. W związku z tym jest ten kapitał nagromadzony wśród tej wąskiej elity i stąd to się pewnie pojawiają tego typu rzeczy. Ja myślę, że szerzej trzeba na to spojrzeć. Północna Afryka, tematu nie rozwiążemy inaczej, jak nie zainwestujemy tam. Mieszkania, w domy, w fabryki. I teraz kto ma doprowadzić do tego, żeby zmusić kapitał, który jest na świecie, na rynku, nie szalał tylko po giełdach. Nie szalał tylko po giełdach i nie szukał, żeby zarabiać na tej giełdach światowych, przerzucać pieniądze i na tym zarabiać, kryzysy wywoływać i też na nich zarabiać, tylko zainwestować tych właśnie w Afryce tam, żeby stworzyć te miejsca pracy. A bogate kraje też o tym myślą, bo trzeba coś z tym fantem zrobić. To się nie da inaczej rozwiązać.
Bo jeśli się tego nie rozwiąże, to lada moment staniemy naprawdę przed dużym problemem imigracji. I to, co dzieje się teraz, to będzie pestka. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Porozmawiamy o rynku pracy, ale zanim o tym, to chciałam zapytać pana prezesa Jareckiego, jak wygląda sytuacja ze zbieraniem podpisów w sprawie obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, bo wiem, że to jest państwa akcja bardzo ważna. Przypomnijmy słuchaczom, o co chodzi.
Chodzi o to, że wstrzymano praktycznie pracę nad budową, bo to S6 będzie odcinkami robiona i jednym z tych odcinków jest obwodnica metropolitarna. Wstrzymane są w tej chwili prace i w związku z tym postanowiliśmy jako wesprzeć się oparcie mieszkańców i Kaszubski Związek Pracodawców zainicjował taką akcję. Mamy na dzisiaj 9 tysięcy podpisów. Chcemy jeszcze gdzieś kilka dni pozbierać te podpisy do petycji do ministra infrastruktury i budownictwa. Jednocześnie podejmujemy działania szersze i wczoraj podpisaliśmy taką petycję wszyscy pracownicy pracodawcy pomorscy, to znaczy i Lewiatan, i Zboże Mieśnicza, i pracodawcy, i ze Słupska, wszyscy tak samo taką petycję do ministra infrastruktury w sprawie budowy tej części S6, czyli obwodnicy metropolitarnej, również na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego temat ten staje. Idziemy tutaj, że tak powiem, różnymi kanałami, żeby to wesprzeć i pokazać, że jest szerokie wsparcie i potrzeba.
A dlaczego właśnie ta droga jest taka ważna?
Dlatego, że wokół Trójmiasta istnieje sytuacja od już paru dziesiątek lat taka, że firmy się wyprowadzają, przenoszą raz ze względów terytorialnych, a dwa ze względu na to, że łatwość nabycia ziemi na terenie takiej gorszej jakości i tańszej na obrzeżach Trójmiasta, na rejonie tych środkowych Kaszub. W związku z tym tam następuje duży rozwój i następuje generacja bardzo dużego ruchu wokół Trójmiasta. Przypomnę, że na obwodnicy obecnej trójmiejskiej to gdzieś schodzisz do szczytach 80-90 tysięcy pojazdów na dobę. W samym Żukowie między rondami to jest 25-30 tysięcy na dobę. No i strasznie dużo tracimy na tym, że stoją samochody. Już nie mówię o tym, że mieszkańcy całymi dniami w Żukowie wdychają te spaliny, które z tych samochodów się wydobywają.
Będziemy do Państwa akcji wracać, będziemy informować, jak wygląda dalej sytuacja. Przechodzimy do rynku pracy. Rewolucyjne, można byłoby powiedzieć, spojrzenie na polski rynek pracy, o którym pracodawcy mówią, że jest dziś rynkiem pracownika. No, czy jednak aby na pewno tak jest? Przeciętny Polak czeka na podwyżkę 2,5 roku, a gdy straci pracę, szuka jej ponad rok. W większości krajów unijnych jest to poniżej kilku miesięcy, ale na przykład w Danii, Holandii czy Szwecji pracy szukamy do 3 tygodni, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową doktor habilitowana Joanna Tyrowicz, która jest doradcą w Instytucie Ekonomicznym NBP, jest też konsultantką Banku Światowego. Polski rynek pracy jej zdaniem wymaga reformy. No i właśnie, jaki jest ten rynek pracy? Czy to rynek pracodawcy, czy rynek pracownika? A tak jak... Proszę bardzo, pani Natalia.
Rzeczywiście mamy teraz trudności ze znalezieniem pracowników, ale głównie mam tutaj na myśli pracowników fizycznych i z tak zwanym fachem w ręku, czyli pracowników technicznych, spawaczy, fryzjerów, cukierników. Takich osób najbardziej nam brakuje, ale to też nie jest tak, że każdy, kto pracy szuka, tą pracę od razu dostanie. Przede wszystkim kuleje u nas nieco świadomość takiego rynku pracy, tego jak tej pracy poszukiwać, jak zadbać o swój wizerunek na rynku pracy. Bardzo mało osób wie, jak dobrze napisać CV i jak tej pracy w ogóle szukać. Większość z nas ogranicza się jedynie do poczty pantoflowej bądź do przeglądania ogłoszeń o pracę w internecie, a tych źródeł pozyskiwania pracy jest dużo więcej i według mnie warto tą świadomość naszego społeczeństwa poszerzać.
Czyli gdybyśmy sami się wzięli za szukanie pracy tak od A do Z, czyli porządnie napisać CV, zwrócić się może do doradcy jakiegoś, jest szansa na to, że we własnym fachu znajdziemy pracę znacznie lepiej płatną niż moglibyśmy ją znaleźć, czytając ogłoszenia.
Tak, zwłaszcza teraz, kiedy rzeczywiście tych ofert pracy na rynku jest więcej. Coraz więcej firm zagranicznych inwestuje w Trójmieście, więc tych możliwości jest więcej. Więc teraz jest czas, żeby skupić się na tym, co chcielibyśmy w życiu robić, w czym jesteśmy dobrzy i rzeczywiście jest dużo większa szansa na to, że znajdziemy właśnie zatrudnienie w tym obszarze, który nas interesuje.
Ja bym zwrócił uwagę na taki problem, na przygotowanie zawodowe. Na początku lat 90. według mnie niepotrzebnie hurtem praktycznie zlikwidowano wiele techników, wiele szkół zawodowych, również zlikwidowano, bo ja jestem takim przykładem, warsztaty, które te szkoły zawodowe średnie, szczególnie tego typu kształcące mechaników, ślusarzy, spawaczy, zlikwidowano te warsztaty. I problem polega na tym, że mamy akurat w tej chwili na rynku ludzi 20-30-letnich po ogólniakach, po ogólnych wykształceniach, natomiast brakuje fachowców. Ślusarzy, spawaczy i tak dalej. Więc tutaj my jako Związek Pracodawców od 2-3 lat mocno współpracujemy tam w powiecie kartuskim z Wydziałem Oświaty i podpowiadamy, jakie kierunki poszliśmy w kierunku współpracy zakładów. Podpisano umowy między szkołami, które kształcą tych fachowców. Większe zakłady pracy już to zrobiły, bo tutaj jest problem. Jak ludzie jeszcze możemy poszukać, tylko właśnie tych zawodów nam brakuje. To jest to, nie wszystko, co było złe za tamtych czasów, że, no, tak powiem, przed rokiem 90. było złe i teraz to się mści. Także trzeba wyciągać wnioski z tego, żeby pochopnie pewne rzeczy, które przejmuje ekipa, władza, która przychodzi, żeby nie wylewała dziecka z kąpielą.
Znaczy ja mogę dodać tylko tyle, że wskaźniki rzeczywiście nie zawsze pokazują taką rzeczywistość. Tak? No, bo zadałbym takie pytanie może retorycznie. Co to znaczy przeciętny pracownik? Tak? Czy w ogóle istnieje ktoś taki jak przeciętny pracownik? Tak? Z jednej strony mamy informatyka, czy też jakiegoś rzeczywiście rzadkiego menedżera, który w ciągu 3 dni znajdzie pracę za 10 tysięcy albo więcej, bez żadnego problemu. A z drugiej strony mamy pracowników o albo żadnych kwalifikacjach, albo o kwalifikacjach, krótko mówiąc, takich, które nie są potrzebne na rynku pracy, mówiąc wprost. Tak? I to rzeczywiście tutaj być może należałoby zwrócić uwagę na pewne niedostatki tego naszego polskiego rynku pracy, mianowicie brak takiej elastyczności, a także całego systemu nie tylko doradztwa, ale może nie tyle brak, co niedoskonałości systemu po prostu przekwalifikowywania. Tak? W Stanach Zjednoczonych tam kilkanaście czy 20 lat temu mówiło się, że ktoś, kto wchodzi na rynek pracy 4-5-krotnie w ciągu swojego życia, będzie musiał diametralnie o 180 stopni zmienić po prostu swoje zajęcie, tak? To wydawało się zupełnie takie niebywałe w Polsce, tak? Tymczasem widać, że no właśnie tutaj tak się trochę poruszamy od ściany do ściany, tak? Tak jak likwidowano szkoły zawodowe na przykład dla spawaczy w latach 90., no bo stocznie się zamykały, w związku z tym nie było potrzeby, żeby tych spawaczy tutaj kształcić. Tak w tym momencie z kolei spawaczy nam brakuje dla odmiany, tak? Czyli brakuje moim zdaniem takich krótkookresowych, ale skutecznych kursów pozwalających na zmianę zawodu.
To nie jest takie proste, bo wykształconego spawacza to się w kilkumiesięcznym kursie tego nie zrobi. Myśmy tutaj podjęli, od 4 lata praktycznie prowadzimy w ostatnich klasach gimnazjum spotkania takie z młodzieżą i też uczulamy na tym zagadnienie, które przed chwilą kolega poruszył, żeby się przygotowali na to, że w ciągu życia będą musieli 2-3-krotnie zawód zmienić czy się dokształcać, a również namawiamy do tego, żeby równolegle to robić. Na przykład jakieś zawody budowlane, jest to szeroko pojęte. Od tego, co to kielnią macha, do tego, który kopie fundamenty i tak dalej. Żeby również miał na przykład operatorem koparki być, a również umieć te inne rzeczy robić.
Pani prezes. Od 1 września czeka nas reforma edukacji i oczywiście większość osób skupia się na tym, że będą zlikwidowane gimnazja, ale bardzo ważną zmianą jest to, że wejdą szkoły branżowe, które zastąpią dotychczasowe szkoły zawodowe i rzeczywiście program tych szkół jest dostosowany do potrzeb rynku pracy, tylko ja cały czas mam taką wątpliwość i takie wrażenie, że my cały czas gonimy za tą sytuacją obecną, że teraz brakuje spawaczy, to teraz będziemy, wracamy do szkolnictwa zawodowego i szkolimy spawaczy, tylko według mnie powinniśmy prognozować na przyszłość, bo czeka nas robotyzacja na przykład i raczej skupiłabym się na tym, żeby teraz kształcić osoby, bo zanim te osoby skończą te szkoły, to już spawaczy znowu być może nie będzie aż tylu potrzeba.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Oddajmy na moment głos słuchaczom jeszcze a propos gwarantowanego dochodu. Nie chce już tego człowieka, zastąpi go jakiś komputer, maszyna, do czego człowiek ma się rodzić, napisała nasza słuchaczka. Finansowo nie wiem, jak to może się udać, ale z perspektywy kariery to super. Mniejsza konkurencja, większe pensje dla tych chętnych i zdolnych, napisał pan Przemek o dochodzie gwarantowanym. A o rynku pracy mam wrażenie, że na dobre stanowiska, do oferty fajnej się inaczej niż po znajomości nie dojdzie. To nadal pokutuje, że z polecenia są brane osoby jako pierwsze, a potem ewentualnie można spróbować z ogłoszenia, napisała do nas pani Katarzyna. No i rozmawialiśmy o rynku pracy, o tym, że potrzebujemy fachowców, o tym, że zaspokajamy potrzeby, które mamy jakby w tej chwili, na co zwróciła uwagę pani prezes Natalia Bogdan, że w danym momencie jest potrzeba spawaczy, więc ich produkujemy, ale potem nagle się okaże, że wyprodukujemy ich ponad miarę, a będą potrzebni zupełnie inni ludzie. Dariusz Wieczorek zwrócił uwagę też na ciekawy aspekt rozwoju technologii.
Znaczy tutaj świat się zmienia, krótko mówiąc. Technologia, ta szalona zupełnie rewolucja technologiczna, z którą mamy do czynienia, która jest związana oczywiście z internetem, z globalizacją, z tym wszystkim, że innowacyjność w tym momencie w garażach w gruncie rzeczy się odbywa. Tak? I to nigdy nie wiadomo, co w którym garażu na świecie się pojawi. Ja zwróciłbym na to uwagę, że po prostu przewidywanie przyszłości jest dzisiaj wyjątkowo trudne.
To znaczy, o tych zawodach, które znikną z listy. Bo no więc właśnie, jest
tutaj
dosyć
bardzo wielu rzeczywiście w tym momencie ekspertów, naukowców zwraca uwagę na to, że część zawodów, to znaczy te, które da się właśnie zautomatyzować, zrobotyzować, prawdopodobnie znikną, czy też mogą zniknąć w przyszłości. Tutaj mamy na przykład taki zawód jak księgowy. Tak? No skoro fakturę można okodować, no to w tym momencie faktury się mogą same księgować. Tak? Ale także lekarz. No, To jest coś zaskakującego, ale rzeczywiście są tego typu już próby wprowadzania takich programów, czy też automatów, które na podstawie badań laboratoryjnych, czy też wyników badań laboratoryjnych, właściwie bez pudła określają diagnozę i sposób leczenia po prostu danego pacjenta.
Przypomnę Państwu, okazać, że to jest program, który się Watson nazywa i parę lat temu w Stanach Zjednoczonych było o nim głośno, ale jak w jakimś sensie jest jego działalność spowalniana.
Ja może tylko tutaj taką analogię spróbuję znaleźć. Tak? No, oczywiście lekarze, korporacja lekarska się ma bardzo dobrze w tym momencie i trzyma się, że tak powiem, bardzo dobrze. Tak? Natomiast jeżeli na szeroką skalę tego typu rozwiązania by się pojawiły na świecie, również u nas musiałyby się pojawić, prędzej czy później. Ta korporacja może to oczywiście spowalniać. I tak jak korporacje taksówkarskie mogą spowalniać, ale nie są w stanie zatrzymać, no po prostu wpływu technologii, na przykład w postaci, nie wiem, czy można tutaj użyć nazwy, w postaci Ubera po prostu.
Można. O Uberze też mówimy głośno. No i potrzebne są szkoły, tak jak zwracał uwagę prezes Zbigniew Jarecki. Mamy trudny rynek pracy, bo tak jak wspomniałam na początku, z jednej strony doradczyni NBP, pani doktor Joanna Tyrowicz twierdzi, że wcale nie ma rynku pracownika, bo u nas przeciętny Polak czeka na podwyżkę 2,5 roku. Na podwyżkę szuka pracy około roku. Prawdopodobnie tej pracy różnej, którą mógłby podjąć, jest sporo, ale on, załóżmy, chciałby pracować zgodnie ze swoim dotychczasowym wykształceniem, bo jeszcze nie wpadł na to, że być może powinien zmienić profesję. Ale szykuje się spore zagrożenie od strony naszego zachodniego sąsiada, to Niemcy. Według Bundesbanku, jego najnowszego raportu, jest taka prognoza, że w tamtejszy rynek pracy czeka gwałtowny wstrząs, gwałtownie zacznie ubywać rąk do pracy. No i Bundesbank wskazuje, skąd brać pracowników, z Polski między innymi. No i co w związku z tym u nas?
Niemcy są przygotowani, wiedzą doskonale. Wojewódzki Urząd Pracy taki film niedawno zaprezentował, który ja oglądałem. Pokazane dokładnie w 2017, ile będzie na rynku niemieckim pracowników, w 2018-2019. Mało tego, nie tylko ile będzie, ale w jakich zawodach. To jest efektem tego, że tam istnieje system taki, że raz w roku do każdego pracodawcy w Niemczech przychodzi przedstawiciel Urzędu Miejscowego Pracy i go wypytuje, kogo ty masz, kogo potrzebujesz, kogo będziesz za 2-3 lata potrzebował, jakie inwestycje będziesz robił. I Niemcy są przygotowani doskonale, oni o tym wiedzą, kogo będą potrzebowali. W tej chwili, ponieważ tak samo wyż powojenny jak u nas, tam, taki sam jest tam, już wyliczyli, ile kogo potrzeba. I ja myślę, że tak, Polaków na pewno, zresztą to widać tam z tych przygranicznych rejonów Lubuskie i Pomorsk Zachodnie.
A średnio płacą 15 tysięcy złotych miesięcznie tak w przeliczeniu na złote.
Na pewno też pojedzie część Ukraińców, chociaż tutaj myślę, że masowego wyjazdu nie należy się spodziewać, a to stało się już faktem, bo praktycznie Unia już znosi wizy. I pozwoli, są tam klauzule, że nie wolno im pracować przez te 3 miesiące, ale wiadomo, jak Polacy wyjeżdżali też na czarno, tam pracowali, taki proces tam będzie. Stąd tym bardziej trzeba tutaj bardzo racjonalnie podchodzić do tego, co my mamy, bo to dlatego nie mamy pracowników. Pamiętajmy też, że to wiek produkcyjny wchodzą te już te niże, tak, ten nasz niż tutaj wchodzi i stąd brak tych pracowników, nie tylko z tego powodu, a jednocześnie nakłada się to, że wyż powojenny odchodzi, ci 60-parolatkowie. Nie?
I a propos tego wyżu powojennego, który odchodzi, pani Renata pyta, czy są jeszcze osoby, które wykształcą następców, jeśli chodzi o te zawody bardziej tradycyjne?
No z tym jest kłopot, dlatego że firmy, które się ewentualnie podjęły, a takich mam tutaj na naszym terenie kilka, które się podjęły przygotowania zawodowego w ramach współpracy między szkołami, nie mają, a wymóg jest to oświatowy, nie mają instruktorów kształcenia zawodowego. Tutaj trzeba by szybko zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby pracowników zakładu, którzy będą opiekowali się tymi uczniami, którzy przychodzą ze szkoły na praktyki, żeby tą pedagogiczne umiejętności mieli, bo tam jest ten taki haczyk, który hamuje w tej chwili to, że no ja bym wziął 15 i już dogadałem sprawę, ale okazało się, że nie mam człowieka przeszkolonego, który w ramach ustaw o tych pedagogicznych sprawach by mógł się nimi zająć.
I pytanie do pani prezes, a jaka jest gotowość nas, pracowników Polaków, do tego, żeby się przekształcać zawodowo, bo czasem spotykam się z przedstawicielami Solidarności, gdzie mają spore dotacje, sporo kursów do wyboru, łącznie z tym, że można sobie wybrać kurs na przykład programowania, a związek jest w stanie za to zapłacić. Te kursy nie są tanie, można sobie wybrać, a jednak tłumów nie ma.
Tak, niestety Polacy nie są zbyt elastycznym narodem i to dotyczy zarówno przekwalifikowania się, jak i mobilności, bo często, tak jak nie mamy problemu z wyjazdem za granicę, tak już na przykład praca gdzieś nieco dalej od naszego miejsca zamieszkania, nawet jeżeli chodzi o dojazd z Gdyni do Gdańska, nie mówiąc już o okolicznych, mniejszych miejscowościach, stanowi problem. Tak samo jest też ze zmianą kwalifikacji. Często pokutuje u nas takie twierdzenie, że jeżeli mamy jakiś zawód, to będziemy w nim pracować aż do śmierci i się tego kurczowo trzymamy, a jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo programów aktywizacyjnych, także z urzędów pracy, gdzie bezpłatnie można od zera zacząć podstawowy kurs i później rozwijać swoje umiejętności, więc ja bardzo polecam, żeby obserwować ten rynek pracy, obserwować tendencje, jakie zawody są potrzebne bądź będą w przyszłości i zawczasu się przygotować na te zmiany, które na rynku pracy są nieuchronne.
Jeszcze mówiliśmy, proszę bardzo.
Znaczy, być może tutaj jest tak, że ci, którzy są bezrobotni, no po prostu z jakiegoś innego powodu są bezrobotni, tak? Może po prostu ktoś nie chce tutaj znaleźć pracy zwyczajnie, albo jest fikcyjnie bezrobotny i może z tego powodu przez rok, albo tam nawet przez 10 lat szuka pracy, tak? Bo skoro rzeczywiście...
Albo tak nie wierzy we własne możliwości, że może się rozwinąć i być fachowcem w czymś innym niż jest dzisiaj.
Znaczy, jednak wskaźniki ekonomiczne, gospodarcze o czymś mówią. Tak? Jeżeli mamy w tym momencie rekordowo niskie bezrobocie, jeszcze nigdy nie mieliśmy tak niskiego bezrobocia.
A według Eurostatu znacznie niższe niż według GUS-u, bo 5%.
To być może, no jednak ten rynek pracy nie jest taki zły, tak? I może tutaj faktycznie te wszystkie programy dostosowawcze dla bezrobotnych są kierowane, za przeproszeniem, dla nikogo, no bo tych bezrobotnych zwyczajnie nie ma. To jest no po prostu taka hipoteza tylko i wyłącznie. Ja nie wiem, czy tak jest. Tak? Być może pani z NBP, pani doktor habilitowana, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, z NBP, która przygotowywała ten raport, być może po prostu wyciągnęła błędne wnioski. I być może jednak faktycznie mamy rynek pracownika.
A wracając jeszcze, pani prezes, do tego przemieszczania się, że my mamy z tym problem, a może gdyby pracodawcy zapewnili pieniądze na ten dojazd do pracy, to może byśmy chętniej jeździli.
To nie tylko to, ja myślę, bo to trzeba miejsce zamieszkania, mobilność, czy stać nas na to, żeby pracownik pojechał 50 czy 130 kilometrów dalej. Codziennie pewnie dojeżdżać to byłby kłopot, ale na mieszkanie wynająć też jest kłopot. Nie stać nie wszystkich ludzi na to, żeby właśnie to jest ta grupa, która pojedzie na zachód i mówi, mnie stać za jedną pensję wynająć to mieszkanie, a u mnie tego nie stać. To jest problem, to jest szerszy, że tak powiem.
Jedno to są finanse, ale drugie takie też nasze ograniczenia mentalne. Rzeczywiście w Stanach to jest normalne, że co 2 lata rodziny całe pakują się, sprzedają dom w jednym stanie i przeprowadzają się za pracą do innego i to jest normalne. W Polsce jest tak, że jeżeli urodziliśmy się w jednym miejscu, to zazwyczaj też nasze życie tam skończymy i myślę, że to jest bardziej kwestia mniej finansów, a bardziej mentalności.
Tak, ale to się zmienia. To się zmienia bardzo wyraźnie. Tutaj ludzie młodzi, rzeczywiście wykształceni,
bardziej mobilni.
Są absolutnie bardziej mobilni. Być może paradoksalnie ze względu na to, że mają problemy mieszkaniowe i w związku z tym po prostu nie są tak związani z miejscem, prawda? No bo jeżeli ktoś ma mieszkanie, jest właścicielem mieszkania, tak? W mieście X, to w tym momencie rzeczywiście stanowi tutaj pewien problem wyniesienie się, dajmy na to, na drugi koniec Polski.
Tak? Jest to problem, bo milion do 1,2 miliona rodzin nie ma mieszkania. To jest duże zjawisko.
Tak, ale paradoksalnie być może jest to ten właśnie czynnik, który zwiększa mobilność.
Ale nie ma mieszkania na własność, panie prezesie. A jeśli chodzi o te mieszkania na własność, przepraszam, chrypa nas tutaj gnębi. Jeśli chodzi o te mieszkania na własność, to pod tym względem bijemy na głowę Niemców. Tam to wygląda inaczej, ponieważ można wynajmować, jest ten najem długoterminowy, który u nas jeszcze cały czas kuleje.
Myślę, że program Mieszkanie Plus jest potencjalnie bardzo dobrym programem i tutaj się może okazać, że rzeczywiście ten program rządowy, który w tym momencie jest w fazie pilotażu w gruncie rzeczy, przygotowania, być może faktycznie w perspektywie 5-7 lat odwróci, czy też zmieni w istotny sposób tą właśnie sytuację.
Wracając jeszcze do robotyzacji, napisała do nas pani Anna. Witam. Kilka dni temu podzieliłam się z państwem usłyszaną niedawno anegdotą. Powtórzę ją, bo idealnie pasuje do dzisiejszej rozmowy. Fabryka przyszłości posiadać będzie 2 pracowników, człowieka i psa. Człowieka do karmienia psa, a psa do pilnowania człowieka, by nie dotykał maszyn i sprzętu. Zmieniamy temat, a tych tematów to dzisiaj nam się narobiło. Polska na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zdolnych uczniów wynika z raportu Fundacji Evidence Institute przygotowanego we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w oparciu o wyniki badań międzynarodowych PISA. Polscy 15-latkowie, którzy osiągnęli w badaniu PISA najwyższy poziom umiejętności w naukach przyrodniczych, stanowią 7% wszystkich takich uczniów w Unii Europejskiej. I takie pytanie, jak zatrzymać zdolnych ludzi u nas w kraju? Jak ich wyłuskać, jak ich zdobyć dla rynku pracy, dla rozwoju? Czy to się da?
Na pewno się da. Czeka nas nieubłaganie, bo to widać, podnoszenie płac, bo nawet względy takie, że pracowników nam brakuje, to wymusza nam to podnoszenie płac. No, pracodawcy są nawet wspominanych cudzoziemców płacić tyle samo, co naszym, bo my się też domagamy na zachodzie, jak nasi jadą, płacić się tyle samo, co zachodnim płacimy pracownikom, więc pewnie ten proces tutaj będzie.
Natomiast, ale ja się zastanawiam, panie prezesie, czy u nas jest taka sytuacja, że pracodawcy interesują się młodymi ludźmi, czyli idą do szkół, zarzucają sieci, dopytują się, kto ma jakie stopnie, kto konkretnie czym się interesuje i jeśli ktoś objawia jakieś umiejętności, które w przyszłości przydałyby się mojej firmie, to ja obserwuję tego ucznia, będę go starała się do siebie przyciągnąć, najpierw oferując mu staż, praktykę, płatną praktykę, zrobić wszystko, żeby ten człowiek mógł się rozwijać sam i rozwijać również moją firmę w przyszłości.
Tu się kłania problem, o którym wspomniałem. Praktyczne zajęcia. Skoro polikwidowaliśmy technika zawodowe szkoły, teraz się to w jakiś sposób tam odbudowuje, te branżowe wracają i tak dalej, jest problem warsztatów pracy i możliwości zdobywania, że tam widać tą praktyczną naukę. Czy on będzie w tym kierunku zdolny, czy nie będzie zdolny, czy będzie potrafił i lubi być tym spawaczem, czy stolarzem, czy ma te mentalne zdolności. Tutaj trzeba, idziemy w tym kierunku, ale to idzie zbyt wolno. I jeśli samorządy, bo przekazano szkoły średnie, podlegają na starostom w tej chwili tam trzeba rozmawiać. I my czasami mówimy ogólnie, narzekamy o tym i mowym, marszałek mówi, nie podlegają szkoły średnie. Musicie rozmawiać ze starostami.
Czyli wszystko się rozbija o dyskusje, które nie prowadzą do niczego.
Panie redaktor, ja jednak pozwolę sobie, no taką mam kwestionującą naturę, zanegować te wyniki, tak? No bo tutaj możemy się oczywiście cieszyć z tego, że, znaczy, no, albo
że
raczej włożyć chochlę dziegciu, tak powiem. Że mamy zdolnych uczniów, wspaniale, tak? Tutaj jesteśmy na czwartym miejscu, zdaje się, wśród krajów OECD, o ile dobrze pamiętam, wyniki tego badania w naukach przyrodniczych. Tylko przyrzekam, mimo że ponad 20 lat temu miałem maturę, nie wiem nadal, po co mi była wiedza na temat budowy pantofelka, dajmy na to. Tak? Ja rozumiem, że
te
wyniki po prostu dotyczą wiedzy. Tak? Niestety, ale bardzo źle wypadamy, fatalnie, dramatycznie, katastrofalnie wypadamy, jeżeli chodzi o nasz system edukacji, tam, gdzie jest mowa o więziach społecznych, o kwestiach społecznych, tak? I to jest coś absolutnie dramatycznego, tak? Tutaj z tego to badanie pokazuje jedno, mianowicie nasza szkoła, nasze szkoły uczą, ale nie wychowują. I to w sposób absolutnie dramatyczny, tak? Ten brak więzi pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy uczniami włącznie, tak?
Uczniowie się czują outsiderami z tego badania.
Pomiędzy
to
sobą,
wynika.
No bo skoro muszą wkuwać, za przeproszeniem, całe encyklopedie po to, żeby przychodzić z klasy do klasy, to gdzie tu jest miejsce na rozwój osobisty, gdzie tu jest miejsce na budowanie kompetencji społecznych?
Kreatywność.
Społecznych, tak? Jak praca w grupie na przykład. Tak?
To u nas leży.
Nie ma tego zupełnie. No to jest po prostu coś absolutnie fatalnego.
Ja może się posłużę takim przykładem. Swego czasu polikwidowano praktycznie, o finanse się rozbiło, zajęcia pozalekcyjne. Szkolne kluby sportowe na przykład.
Oczywiście, SKS-y.
Tak, SKS-y. Trzeba do tego wrócić, bo nie możemy tylko przez pryzmat pieniądza na wszystko patrzeć. A to uczy. To uczy zbiorowego działania, jakiejś podległości, uczy szacunku jeden do drugiego,
tutaj,
zbiorowego.
Może jeszcze więcej powiem. Tak? Wiem, że to jest wbrew tendencjom, ale jakimś trendom, ale po prostu trzeba pielęgnować edukację humanistyczną u nas. Przy czym nie mówię tutaj o czytaniu po prostu jakichś tam starodawnych lektur.
Ostatnie zdanie dla pani prezes.
Ja chciałabym też zwrócić uwagę na praktyczny aspekt tej wiedzy, którą pozyskujemy, bo rzeczywiście to pozostawia do życzenia. Uczymy się teorii i nie wiemy później, jak ją odnieść do rzeczywistości, więc bardzo stawiam na praktyczne wykorzystanie też wiedzy.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dziękuję też słuchaczom, którzy sporo się rozpisali. Przytoczę tylko, wszyscy chcemy podwyżki, ja też, ale by pracodawca mógł być spokojny o podwyżki i mieć na to fundusze, należy obniżyć podatki nakładane na pracodawcę, napisał pan Rafał. Kolej problem tkwi w mentalności. Znam osobę, która od 5 lat szuka pracy, szuka w swoim zawodzie. Wymagania też z kosmosu, co najmniej 4000 na rękę. No i jeszcze praca w Gdyni, bo do Gdańska albo Wejherowa za daleko. Problem bezrobocia tkwi w głowach, napisał słuchacz. Pięknie się wszystko mówi, ale tak nie jest, jak ludzie się męczą, to jest życie. Gadać każdy może. Drażni mnie to. Mamy żyć na walizkach jak cyganie. Nie mogę tego słuchać. A potem ludzie chorują, mają depresję. Napisała z kolei do nas słuchaczka. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.